here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Hello, mój drogi.
Hello.
Witam ciebie w zacną środę. Pytanie do pana Jacka, czy pan Jacek jest z nami?
Nie? Jest z Kielca, pada wodę z Kielca. Testuje wodę.
Festiwal Opolów Opolski w Kielcach. Festiwal Opolski, Festiwal Polskiej Piosenki w Kielcach. Czy to już jest zabukowane?
Nie, tam w Kielce nie chcą być miastem obciachu.
Nikt nie chce w to wejść?
Go Kielce!
Dawaj Kielce, nie bądź radą. W sensie, bądź radą. Dawaj Kielce.
Bądź radą.
Zgódź się, Kielce. Mój drogi, co za... Ja nie wiem, jak już to nazwać. Nie wiem.
Jak to nazwać?
Nie wiem.
No wreszcie się odpalił. No ja tak trochę czekałem na mecz jego, żeby, wiesz, pokazać, że to nie jest tylko LeBron James, że tam jest też drugi, trzeci człowiek. Że oni razem to będą mistrzostwo. To nie jest mistrzostwo LeBrona. I wreszcie stało się. Przepraszam, że tak powiem, ta mała weź wreszcie pokazała, na co ją stać. Nie, bez emocji, bez ten, nie podkręcił się, nie poczułeś takiego vibe'u, nie poczułeś tą trójkę, którą trafił na koniec trzeciej kwarty, na pół sekundy do końca?
Nie. W sensie, respekt dla Kyriego, że przyszedł do gry, gdy LeBron złapał swój czwarty faul na 7 minut przed końcem pierwszej połowy.
No właśnie, ale czy to nie było takie dojrzałe, że tata musiał zejść i ja, syn, zastąpię go tutaj dzielnie?
Super, wiem, tylko że na końcu jakby taty nie było, to Kyrie byłby tam gdzieś, gdzie DeMarcus Cousins jest, w tych okolicach, typu, wygramy 35 meczów, wiesz, tego typu.
Tak, ja wiem, to tylko Scottie Pippen może tego nie powiedzieć o sobie.
To jest nieprzyjemny dzień dla hejterów Cleveland, bo LeBron grał z dziwnie do słabo, do dziwnie do super w czwartej kwarcie.
Nie, ale muszę powiedzieć, że na gorąco trochę o tym wszystkim mówiąc, nie zrozumiałem tej pierwszej kwarty LeBrona James.
Nie?
Nie, no w sensie odpalił trzy rzuty za trzy, nie trafił żadnego, zamiast grać, tak powiem, wielkiego ptaka, no. Lewy layup, prawy layup, lewy layup, prawy layup.
Jeśli ty, ale nie odniosłeś wrażenia...
Nie rozumiem tego.
Nie odniosłeś wrażenia, że Cleveland bardzo forsowało coś innego niż zwykle gra w pierwszej kwarcie? Że tak no, jak mówisz, rzuty LeBrona, niecelne, jakaś presja. Oni byli szukt przy, ile to było, 49-33. Tam był taki moment, gdzie LeBron złapał...
Było 16 punktów.
16 punktów, LeBron łapie czwarty faul i rzeczy zaczynają być prawdziwe. No i wtedy Kyrie przyszedł, ale do tego... Do tego momentu... Artykuły pisały się same do tego momentu.
Tak, już tam, ja już miałem jakąś tam narrację na dzisiaj, jak
dawaj,
by było przy 2. Co powiem przy 2-2? No, że nic się nie stało.
Dawaj.
Znowu wypadek. Wszystko będzie dobrze. Pokażę. Silver go poprosił, żeby to przedłużyć. Będzie taka dziura, on tego nie chce. Tam Gilbert chce wygrać u siebie na koniec. Niezbyt mocny, ale...
No także LeBron ratuje playoffy, grając tak jakby ukradli mu talent. Wiesz, jakby gdzieś zostawił talent, przylecieli Monstars i ukradli mu talent. I nie ma talentu LeBrona. Bo z tego meczu, tak jak i z poprzedniego, ale z tego meczu też można wyjąć top 10 najdziwniejszych zagrań LeBrona, które mu nie wyszły. Typu,
no.
Jak robił spin move i dalej kozłował i tracił piłkę dwa razy. W ogóle Celtics wyczuli, w którym momencie mogą położyć presję na LeBronie, gdy robi spin move, gdy kozuje. On kozuje tą piłkę tak nonszalansko trochę i oni go tam przycisnęli dwa razy w tym meczu, w poprzednim też. Kilka gwizdków, które nie dostał, po których zaczyna krzyczeć, skakać i dziwnie się zachowywać i Celtics zdobywają punkty z drugiej strony od razu.
Tak.
Rzuty, tak? Rzuty niecelne, to się zdarza, wiadomo, nie umie rzucać.
No tak, ale takie sportowanie bez sensu.
Kilka takich lay-upów i gdzieś na pierwszym, kilka lay-upów niecelnych, dziwnych i gdzieś na pierwszym miejscu ten wsad, gdzie odchylił piłkę do tyłu, wiesz, przełamuje się, przełamuje się dzieciaki, przełamuje się, nope.
Powiem ci, że to co, jak uwielbiam tego gościa i po prostu jest moją czwartą koszykarską miłością.
Cieszę się, że nie mówimy o Kyrie, już tylko o LeBronie. Bardzo się cieszę.
LeBron, nie, no to już to zostawiam.
Wszyscy się też cieszą, bo nie chcą słuchać o Kyrie, już 42 punkty. Nikt nie lubi Kyriego.
To muszę ci powiedzieć, że niezwykle irytują mnie coś, co ja nazywam, że on robi tak zwane po każdym zagraniu, które uważa, że był faulowany, robi tak zwane ojcze nasze. Tak unosi ręce, jak ksiądz w czasie modlitwy Ojcze Nasz, tak wiesz, potrząsa i mówi, no tu był faul.
Mm-hmm. No ale potem dostaje gwizdki nie takie potrzebne. Z dupy gdzieś,
nie, no,
przez to
ja
właśnie,
wiem,
że skacze, krzyczy, że jest LeBronem. Wiem, to się może nie podobać, no. Ale
nie,
Michael robił dokładnie, to samo. W sensie Michael robił dokładnie to samo. Krzyczał.
Kobe robił to samo.
To jest okej, bo w końcu gdzieś dostajesz jakieś gwizdy.
To jest element gry, w sensie gwiazda zastrasza trochę, zastrasza sędziów, no pokazuje, że jestem, wiesz, no tylko, nie uważam, że jest niepotrzebne, no.
A, puryzm, jestem, San Antonio,
jestem,
w sercu.
Jestem tak dobry, że mogą mnie faulować, nawet jak nie bliżą, i tak jestem najlepszy.
Mm-hmm. Ale nikt tak nie robi.
Ciągle taki lament, taki płacz po prostu.
Ale nawet Tim Duncan się nie zgadzał. Tim Duncan nawet się nie zgadzał z tym, on nigdy nie sfaulował nikogo, Tim Duncan.
Ale to już przechodzi do takiego stanu, że jak mu coś nie wyjdzie, to on ojcze naszuje.
O kurczę. Tak, tu można usiąść na takiej górce, tak stanąć i powiedzieć, o tam się... Najlepsi koszykarze w historii NBA, nie kłóćcie się, gdy nie macie gwizdków, tylko grajcie dalej. To sport zespołowy. Teraz przypomniesz historię.
Też się prawda taka, że ze 3-4 razy sędziowie mogli gwizdnąć.
No.
Crowdera, taki fałd przy wejściu. No, znaczy ja, nie, no, pewnie w jakiejś części to było zasadne, ale już naprawdę takie dramatyzowanie i to takie ludzie mnie faulują! Ratunku, korę! Przesada. Zaczyna być jakby grał Clippers. No.
A, kurczę.
Kopiuje najlepszych płaczków z tej słabej, miękkiej drużyny.
Kto najmniej płacze w NBA o faule? Która z gwiazd? James Harden to się w ogóle nie liczy, bo to wymuszanie fauli no przy rzutach za trzy to jest żart. To jest śmieszne,
ale,
głupie. Kevin Love też. Russell Westbrook krzyczy.
Russell Westbrook ma parę technicznych miał w tym roku.
Durant? Może najmniej.
Może najmniej.
Ale czym tu się kurwa denerwować?
Czym
tu się denerwować? I tak rzucimy 120 punktów, nawet jak nie będą gwizdać fauli na mnie.
Steph Curry się tak irytuje. Klay Thompson się na pewno nie irytuje.
Klay Thompson, nie ma pojęcia. Tak, czym jest irytowanie się o gwizdki.
Was wykuta w silikonie.
W tym sezonie Kawhi się trochę irytował, co mi się bardzo podobało, ale trochę. On się cały czas bardzo mało irytuje. Ciężko powiedzieć, czy oddycha.
Tak.
Paul George, ekstra klasa w irytowaniu się, ale nikt nie ogląda Indiany, więc nikt nie wie.
Kazins też Superliga.
No. Janis?
Janis nie jeszcze dobrze po angielsku.
Tak, jest zaskoczony, że tak dużo dostał od życia jeszcze cały czas, więc dziękuję za to.
Tak, tak.
No.
Dziękuję. No to dziękuję ci za ten piękny gwizdek. Ten gwizdek był bardzo dobry, a ja się z tym gwizdkiem nie zgadzać. Ale gwizdek bardzo dobry.
Tak. No, wiesz co, no tak, no, no, ja bym technicznie mógł 30 minut mówić o LeBronie, potem gdzieś o Kyrie, a gdzieś tam, wiesz co, tak jak patrzyłem w pewnym momencie na ten mecz, ten drugi z rzędu mecz Bostonu, grającego tak. bez Isaiah Thomasa przeciwko Cleveland, i tak sobie zapisałem w pierwszej połowie, że to wygląda tak jakby banda roleplayers, dobrze trenowanych, przez bardzo dobrego tak. trenera, grała przeciwko 22 obronie NBA. W sensie są w stanie zdobywać punkty. I oni są lepsi w obronie bez Isaiah Thomasa, bo są wyżsi wszędzie, na każdej pozycji
tak.
i nie grają Isaiah, tak. więc jeśli są, jeśli wiesz, muszą się zdarzyć takie rzeczy, że Marcus Smart rzuca za trzy, piłka odbija się od deski i wpada, Al Horford robi to samo, takie rzeczy muszą się dziać, żeby wiesz...
Tak, no nie, na przykład prowadzili. Gdzieś tam Tristana Thompsona, to się udało, no, aczkolwiek dzisiaj Kevin Love miał 17 zbiórek.
Tak. Miał bardzo dobrze w tej serii. Tak. Cały czas mam wrażenie, że mógłby więcej być wykorzystywany, no ale jak oni bardzo chcieli, żeby LeBron rzucał, oddawał rzuty, grali na niego w pierwszej kwarcie. Kurczę, no. Ach, szło w taki kolejny dziwny i fatalny mecz LeBrona Jamesa, skończyło się dziwnym meczem. Ile LeBron rzucił w tym meczu w końcu? Bo w czwartej kwarcie był już...
4.
No właśnie, bo w czwartej kwarcie był już...
4.
Chciałem tak... Aż taką myśl miałem. No,
jeszcze tylko 27 punkcików.
27 tylko zostało?
I będzie płakał, będzie płaczka, będzie w Charlotte będą się działy rzeczy straszne.
Ja myślę, że w tym momencie w Charlotte...
Jesteś na zawsze drugi, ty patałachu.
W tym momencie w Charlotte jest takie leżenie na kanapie, śmianie się, żartowanie, takie podjadanie orzeszków, wiesz, tak należąco sobie, wiesz, podjadasz orzeszki z
sapką. Pokaż mi średnią. W ilu meczach?
Absolutnie, nie po takich dwóch, trzy. Klasycznie LeBron po słabych trzech kwartach był klacz. Nikt nigdy tego nie powiedział, ale rzadki mecz LeBrona. Nie, no dobrze, kudos dla niego, bo w czwartej kwarcie już był hot. Trafił dwa takie rzuty w prawym post-up. Pierwszy to był ten na Jaylenie Brownie, gdzie tak. był błąd podwójnego kozłowania, czy nie był? Widziałem dwie powtórki i nie widziałem, żeby był błąd podwójnego kozłowania. Może niesiona. Jaylen Brown myślał, że on chwycił piłkę w rękę, a LeBron zrobił spin move do linii, okręcił się wokół niego i skończył w sarem. To wyglądało jak błąd podwójnego kozłowania. Może było, nie wiem. Jeśli to było zamierzone przez LeBrona, to genialny ruch. A drugi ruch to było już takie sprawdzanie wszystkiego, co mam w swoim arsenale, czyli ten rzut z Marcusem Smartem, gdzie dostał piłkę i zrobił takiego Blake'a Griffina, tylko Blake robi to z drugiej strony i pod koszem. Obrócił się po prostu przez prawe ramię, dostając piłkę, nie robiąc żadnego zwodu, nic wcześniej, obrócił się po prostu i rzucił nad nim. Nawet myślałem, że on chce rzucić to o tablicę, a to nie wpadło o tablicę nawet. I to było przedziwne. To dodawało dziwności temu meczowi LeBrona. Jak i to tak, że miał 4 faule po kwadransie gry. Tyron Lugo nie zdjął po trzecim.
Po raz pierwszy w swojej historii, swojej kariery miał 4 faule do przerwy.
Mały kudos...
Dzięki temu zagrał tylko 38 minut.
Mały kudos dla niego za to, że wiesz, że zagrał dobrze na tych 4 faulach i masę meczów widziałem takich, gdzie LeBron nie przychodził ostatecznie do gry. Więc tutaj przyszedł w czwartej kwarcie i pozamiatał na końcu.
Tak, trochę był, wiesz, no, był trochę wywołany do tablicy, ale miał szczerze mówiąc już przed polem miał już oczyszczone. No. Jeśli Kyrie to załatwi, no, tamten musiał tylko to, wiesz, doheblować tę deseczkę. No. Doheblować Boston. No i zrobili to i bardzo dobrze.
Bardzo dobrze?
Bardzo dobrze, Czekam, kiedy po raz pierwszy w Boston Herald albo w jakimś innym mądrym, zielonym piśmie pojawi się taka głośna narracja, czy Isaiah Thomas jest potrzebny.
Już jest, wiesz?
Tam nie, już jest,
tam
tak?
nie pompują wcale w tym sezonie w Bostonie, nie pompują wcale tego, że Isaiah Thomas jest na Russellem Westbrookiem Oklahoma. Tak jak w Oklahomie pompują Russella Westbrooka na nie wiadomo kogo. To Boston nie. Wiesz, Boston ma zbyt długą tradycję sportu, długą tradycję gwiazd w wielu dyscyplinach, żeby się podniecać tak strasznie jednym człowiekiem jak Isaiah Thomas. Podniecają się, tak? Jest super popularny, ale nie stawiają go, wiesz, już w panteonie, wiesz, na najlepszych koszykarzy ligi, tylko zdają sobie sprawę z tego, że Isaiah jest kłopotem w obronie. I teraz tak, może przejść lub nie przejdzie operację biodra, która jest dosyć poważną operacją dla kogoś, kto tak polega na zmianie kierunku i na szybkości, jak Isaiah i na niesionej. Może będzie tego więcej, a może mniej. Wiesz co, nie no, na dłuższą metę, mam dwie myśli, na dłuższą metę nie da się tak grać, że grasz bez Isaiah Thomasa i grasz składem roleplayers. Na dłuższą metę, oczywiście, możesz wygrać jeden mecz, możesz wygrać nawet drugi mecz. Tak, ale grasz na przykład sezon regularny to takim zespołem, tak? Czymś takim. Bez Isaiah Thomasa to, co zagrało teraz. Jest ciężko przychodzić w każdym meczu do gry, tak? Bo zobacz, oni muszą robić więcej niż robią zwykle. Al Horford w odpowiedzi na te rzuty LeBrona, o których przed chwilą temu mówiłem, Al Horford po drugiej stronie boiska, sobie można cofnąć i zobaczyć, co Al Horford zrobił dwa razy w dwóch akcjach. Raz dokozłował po prostu do post-up, przeszedł przez pole 3 sekund i rzucił fadeawaya, robiąc 10 kozłów wcześniej, a drugi raz kozłował, mając na 6 metrze z prawej strony, mając naprzeciwko siebie Imana Shumperta, ja myślałem, że on go zaraz skrosuje, on zrobił pompkę, Shumpert do niej nie skoczył i Horford i tak rzucił i trafił. I to były dwa rzuty, których Al Horford nie oddaje. Czy Avery Bradley penetrujący, grający agresywnie, takie rzeczy się nie dzieją w Bostonie, nagle muszą, wiesz, ludzie wejść w większe role.
Ja wiem, muszą większe buty.
Wiesz, mogą mieć to w jednym meczu, mogą mieć to przez jedną połowę, a potem gdzieś potrzebujesz tego takiego konstans typu Kyrie, nie? Kyrie nagle wchodzi, tak. Wiesz, 12 punktów w pick and rollu, bo po prostu ma skill i potrafi to robić dobrze. Więc to jest super i to jest inspirujące i wiesz, co mi to przypomina, ten zespół Bostonu? Chociaż on pewnie wygra, nie wygra, no nie wygra tej serii. Przypomina mi to sytuację z Butler, Brada Stevensa i mój ulubiony zespół koszykówki. To był zespół koszykówki, który stracił Gordona Haywarda po tym, gdy dotarł do finału NCAA i bez Gordona Haywarda, bez swojego najlepszego gracza, który wcale nie był takim bogiem w Butler, był bardzo dobry, ale nie był takim bogiem.
Nadal nie jest bogiem i już tak to zostanie. No. To mieć spokojnie z tym Haywardem.
Tak, ale wiesz, w koleżu nie był, w tym zespole nie wyrastał ponad resztę aż tak mocno, aczkolwiek wyrastał. Był najlepszym graczem zdecydowanie, tak? Ale bez Gordona Haywarda, który poszedł wtedy do NBA, do Utah, siedzieć pierwszy rok na ławce, Shelvin Mack i totalna banda ludzi, którzy zostali po tym, jak Gordon Hayward odszedł, znowu zrobiła to samo i znowu doszła do finału. Bez Gordona Haywarda. Brad Stevens po stracie najlepszego gracza poprowadził zespół do finału NCAA podobnie. To zespół w bólach, cierpieniach wygrywał mecze i w końcu grając w finale bodajże z Louisville rzucił, nie wiem, 35 punktów w 40 minut będąc żartem i obciachem. Więc to może Boston spotkać jeszcze taki mecz u siebie, gdzie rzuci 60 punktów i to tak się skończy, wiesz, 70 punktów w następnym meczu. I to się tak skończy, jednak
może tak być.
Wróciliśmy do średniej, Cleveland, wiesz, rzadko ma słabe połowy, LeBron zaraz wyjdzie funku.
Ja byłbym zdziwiony, gdyby zagrali trzeci dobry mecz, bo ten mecz był dobry w ich wykonaniu.
Bardzo, bardzo, bardzo fajny mecz. Bardzo dobry mecz w ich wykonaniu. Bardzo mi się to podobało, no. Grają do końca, Boston. Mają serce, zawsze mieli serce. Nie jest to zaskoczenie, że nie mają serca. Celtycka duma. Ja myślę, że oni mogą się postawić jeszcze Cleveland w piątym meczu, mając kibiców za sobą, może, wiesz, kosze swoje. Mają dużo czystych rzutów w tej serii od pierwszego meczu, od pierwszej połowy, wtedy, gdy ich nie trafili.
Ale z drugiej strony dostali trzy takie dzwony ostatnio u siebie, że...
No tak, to tak. Dwa.
Trzy.
Dwa, wygrali.
Ja jeszcze dodaję ten sekund. Ja dodaję jeszcze ten tego sezon regularny.
No tak,
dostali
to
dwie,
fakt.
No tak, trzy to dzwony.
Fakt.
No.
To fakt. To fakt. Ja powiem dwa dzwony. Ten pierwszy mecz był w ich zasięgu, tylko nie trafiali rzutów. Byli 0-8 za 3 z czystych pozycji w pierwszej połowie. No tak, ale no, w tym drugim to dostali spektakularnie w D. Także jak ta seria się skończy, możemy zapamiętać ten mecz, a może zapamiętamy dziwne występy LeBrona, bo jednak LeBron jest LeBronem. No.
Ale to LeBron jest zmęczony, LeBron nie ma pomysłu, LeBron jest co, no. Tak szukam jakiejś narracji do tego, no.
Może nie sterydzików nie było przed meczem.
Może
to tak troszeczkę wygląda. Żartuję oczywiście, ale nie wiem. Tak jakby gdzieś coś na poziomie... Znaczy nie wiem. Tutaj to ewidentnie... Tutaj widziałem Cavaliers presujących na to, żeby LeBron zdobył jakieś punkty, bo nawet jak zagrali zagrywkę po pierwszym timeoucie, po pierwszych 5 minutach, to zagrali zagrywkę na LeBrona, żeby rzucił layup spod kosza po zasłonie w polu 3 sekund, tak? Sam fejkował zasłonę, że postawi zasłonę i ściął pod kosz i Kevin Love mu podał i to było tak, było widać, dobrze, 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 niech LeBron rzuci, niech jeden z dwóch najlepszych koszykarzy w końcu zdobędzie punkty i się odblokuje. chyba jest wszystko dziwne, że trzeba tak robić. Brown? No ale pewnie zaraz, wiesz, przyjdzie i, wiesz, przysmaruje wszystkim nos. W każdym razie to były już dwa dziwne z rzędu mecze LeBrona. I jakby to się skończyło porażką, Cleveland, gdyby Kyrie tam nie wszedł na te 12 punktów w tych ostatnich 6 minutach i nie zmniejszył strat do 10, tak, do przerwy, tylko na przykład tak, gdyby to poszło w drugą stronę i było 20 ileś, to by było, to mogłoby być dzisiaj tak spektakularnie ciekawie. Tak jakbyśmy się obudzili w miejscu, o, co się stało, co się stało. Ja byłem już tak od połowy, od początku trzeciej kwarty szykowałem się na to, że będzie się działo. Więc w alternatywnym świecie Cleveland mogłoby przegrać. Moglibyśmy o tym dziś pomówić i byłoby ciekawiej.
Tak, byłoby chyba ciekawiej. No. Byłoby ciekawiej, bylibyśmy w jakimś innym miejscu.
Wiesz co, te dwa mecze tak jakoś mnie wracają do takiego agresywnego typu na Warriors w finałach. Nawet jeśli Warriors nie grają dobrze. I wiesz co, miałem taką myśl oglądając ten mecz. Bo wiesz co, nie było tej narracji, ale co powiesz na narrację o tym, że Cleveland zdobyło tytuł w zeszłym sezonie i w tym już może nie jest takie umotywowane, żeby zdobyć tytuł? Że to nie jest już taki cel, ale wiesz, tak, musimy to zrobić koniecznie? Tak,
ale z tych wypowiedzi wygląda, że oni są głodni. Ale Curry na koniec po meczu powiedział, że to jest jego marzenie, że on wszystko oddał, że on chce wygrać, że znowu być... Wygląda na to, że nie jest taka, wiesz, takie tylko tam pieprzenie, tylko tak jest autentyczny w tym, no. Oczywiście, no, są trochę nasyceni, no, nikt już tego tytułu nie odbierze. No, zawsze mogą powiedzieć, że przegrali z zespołem, który w wyniku błędów popełnionych przez ligę i rosnącego salary cap był poza ich zasięgiem. No, nie, myślę, że tam LeBron ściga się, jeżeli on rzeczywiście ściga z legendą Michaela, to on nie odpuści tego tak po prostu. On jest zmotywowany.
Mm-hmm. Na pewno on nie jest.
Nie chce być najczęściej przegrywającym, najlepszym graczem w historii.
Ale będzie. Jak prawdopodobnie skończy. Za Jerrym Westem, tak? Bo to 4 porażki jeszcze. Stałem, że nie przegra. Jeszcze raz przegra. Minimum. W finałach.
No, raz minimum już przegrasz. No. No, to może być teraz.
Nie, West chyba więcej razy przegrał. Nie. Mówię, że do Westa jeszcze chyba ma trochę. Ile Jerry West przegrał razy w finałach? Był dużo. Tak? 7, 8? Nie pamiętam. Ale masę finałów przegrał Jerry West. Jerry West się naprzegrywał, dlatego jest w logo. Mój drogi, jedna rzecz, wiesz, jaką mam myśl, jak patrzę też na to. Jeśli chodzi o te błędy w obronie, to Cavaliers przeszli taką drogę znamienną dla zespołów, które nie mają zaufania do tego, co robimy w obronie. Mianowicie, gdy powstają czyste pozycje, gdy zespół nagle przeciwny ma czyste pozycje, po prostu rozegrał dobrze sekwencję w ataku pozycyjnym, tak, ma dobrego trenera, wiedzą co zrobić, na kim postawić zasłonę, wiesz, grają mądrze. Brad Stevens jest bardzo dobrym trenerem, oni wykonują jego polecenia, nie forsują wcale tak bardzo, wiesz, Marcus Smart wcale nie forsuje gry aż tak strasznie. I nagle znajdują czysty rzut i ten rzut jest oddawany z czystej pozycji, super, to w kolejnym posiadaniu, czy za dwa posiadania dalej, gdy wydarzą się takie rzeczy jak czyste rzuty, to nagle któryś z tych obrońców próbuje zrobić coś więcej poza schematem, w jakim ma to robić. I nagle znajdują się takie sytuacje, gdzie ktoś mija kogoś w prawo i ktoś dochodzi z pomocą, bo już się boją, nie chcą stracić kolejnych punktów. I nie musi dochodzić z pomocą do mijającego gościa, tylko może go zostawić. Tak? Jeszcze nie musi od razu dochodzić, następuje rozrzut i kolejna czysta pozycja. I to jest zespół, który nagle z fazy takiej, że mamy czyste pozycje, chcę postarać się bardziej i przesadza z pomocą. Jak przesadza z pomocą, to czyste pozycje dalej są. I to może zgładzić Cleveland. Zgładzić, no oczywiście to ostre słowo, zgładzić, tak? Ale no to jest, to Golden State chce właśnie, żebyś tak się zachowywał. Chce, żeby Durant rzucał z czystych pozycji, żeby Curry, żeby Klay Thompson mieli czyste pozycje i żebyś potem tak biegał trochę, nie wiedząc, gdzie mam pomóc, gdzie dobiec, czy w dwóch biegniemy do tego samego gościa, czy nie. No, więc...
Golden State ich naprostuje w jednej chwili.
Po meczu numer 2 byłem skłonny powiedzieć, że nie będzie sweepu, a teraz już nie wiem. Czy znowu nie typuję sweepu. No nie, ale wiesz, jest ten dziwny LeBron, dziwny wielki LeBron. Mój drogi...
Nie wiem, ma jakieś słabstwo.
Wiesz co, moglibyśmy jeszcze 20 minut pozastanawiać się, dlaczego tak grał w pierwszej połowie. Zamiast przechodzić tak, w kolejne tematy.
Nie dojdziemy, dlaczego tak jest.
A?
Pewnie.
Oczywiście można wejść na taką wysoką górkę i powiedzieć, że to jest właśnie różnica na poziomie mentalnym między MJ-em a LeBronem. Że MJ nie znajdował się mentalnie w takich miejscach, gdzie wiesz, nie mogłeś, tak ufasz, ale nie do końca mu ufasz, no. Królowi, no. To jest to piętno jego, wiesz, jak robiłem tę listę top 8 najgorszych meczów LeBrona, to tam było bardzo dużo tych meczów LeBrona z 2008, 11, 10. I to jest to piętno takie LeBrona, że no tak jak na 99% ci ufam, James. Bo on nagle ma jakieś takie dziwne wycieczki, nie wiem, no taka nonszalancja. Na koniec, wiesz, widać było, że nawet w tym meczu, bo wielu ludzi ostrzyło sobie zęby na ten mecz, myśląc, że tak, LeBron teraz, wiesz, odpowie.
Tak, ja myślę, że on wiedział za bardzo.
Ja myślę, że on wiedział o tym, wiesz, on wiedział o tym, że ludzie liczą na to, że on odpowie. Czy on jest takim kontrarian, wiesz, że... To ja może zrobię inaczej,
ale,
może on spalny
tak
powinien
jakby,
być?
Tak jakby zszedł i strzał.
A?
Nie podjął tej rękawicy, mam wrażenie. Te pierwsze trzy rzuty za trzy, takie wiesz, nie wiadomo po co. Tak...
No.
Wyglądało to źle, no. Nie wyglądało jakby był obok tej gry. No nie wszedł jakoś agresywnie, nie. Byłem bardzo zdziwiony tymi pierwszymi 24 minutami.
Czy jesteś zdziwiony tym, że Enes Kanter nie wjechał do Turcji?
No, jeszcze, no, tak jak śmialiśmy się, że on jest największym orędownikiem prezydenta Erdogana, no to okazuje się, że on jest jego największą jego opozycją.
Nie, myśmy się, że jest orędownikiem. Orędownikiem jest Hedo Turkoglu. On jest jego przeciwnikiem. On jest za... jak się na imię ma Fatih? Gulen, tak? Dobrze mówię? Gulen, tak? On jest z tej strony obozu walki w Turcji. Pamiętasz, że... On został wydziedziczony rok temu. Ojciec się go publicznie zrzekł.
Ja tego właśnie nie pamiętałem.
No to było wakacje, wiesz? Może byłeś wtedy gdzieś.
Że powiedział, że go nie chce znać, tak?
Tak, ojciec. Tak, chyba wtedy byłeś gdzieś, wiesz, na wakacjach czy coś.
Z akumulatorem na jajach też byś to powiedział.
To fakt.
Myślę, że tam swoboda wypowiedzi ojca była mocno ograniczona. No dobrze, w każdym razie rzekł się, wrócił do Stanów. Myślę, że dostanie dosyć szybko jakąś tam kartę azylanta.
A tutaj Donald Trump będzie jak nie. Bądź sobie obywatelem świata. Enes.
No, wiesz, ale to nie wyjedzie z Ameryki. No, musi jakiś paszport musi mieć. Ale sytuacja rzeczywiście przedziwna, że go gdzieś tam w Indonezji służby specjalne Erdogana miały tropić sam, unieważnienie paszportu, no.
W Rumunii, mój drogi. W Rumunii musisz...
W Bukareszcie,
w Indonezji powiedziałeś.
Nie, ale do Indonezji, prysną z Indonezji, tam miał też mieć jakiś obóz. Dowiedział się, że w Indonezji go już są na jego tropie i uciekł do Bukaresztu. Taka historia.
Uciekał z Indonezji do Bukaresztu.
Takiemu wielkiemu facetowi nie jest łatwo się ukryć. To nie jest tak, że on się może wtopić w tłum w Indonezji.
No, ale on w tym momencie nie może wrócić do Turcji, tak?
No nie może, no nie ma paszportu. No może nie może wyjechać ze Stanów Zjednoczonych tak naprawdę.
Oj, Recep Tayyip, jak się mówi? Tayyip? Recep Tayyip Erdogan, dobrze mówię?
Tak, no. Nie, no jest ta sytuacja się taka no śmieszna. No jak już sportowcy wchodzą w polemikę z władzą i władza nie potrafi tego, wiesz, to prawie jak ci nasi artyści w Opolu.
No to nigdy dobrze nie wychodzisz na tym, jak jesteś
nigdy nie wychodzisz
politykiem
nigdy nie
i grasz tutaj z ikonami, wiesz.
Tak.
Ikonami...
Świat może zrozumieć, wiesz, tam zagazowanie gazem musztardowym jakiejś doliny, gdzie zginie 20 tysięcy, ale jak wchodzisz w polemikę z gwiazdą, to zawsze jesteś do tyłu.
Jak wchodzisz, tak, między celebrytów, jak wchodzisz na pudelek i musisz roztrząsać tutaj, rozdzielać, walczyć z nimi, to nie, masz przesrane, no. Patrz, co spotkało pana Ryszarda i panią Herning, coś tam Schmidt. Ich partie tak. Po tym, na początku roku, tak? Po tym, jak sobie wylecieli na Maderę, jak poszły im w dół wskaźniki, to tu też będzie. Obciach, Opole, ciach, pach i pójdzie w dół. Nie tam, że coś tam, wiesz, coś tam, ktoś tam coś ustalił, przegłosował, bla, bla, bla.
Tak, nie,
lud jest zainteresowany
tym. To nie ma żadnego znaczenia. Chleba i igrzysk.
Mi się to zaczyna coraz bardziej podobać. Tak już po tym, jak dotarliśmy do tego punktu, w którym nie mogę tego znieść, to teraz już mi się to coraz bardziej podoba, że to decyduje. Pudelek decyduje. Nie, takie rzeczy. Decydują. Fakt. Super ekspres. To decyduje.
Decyduje cena mięsa, akcyza na alkohol i papierosy. Dokładnie. I to, czy w telewizji jest Opole.
I czy trzeba...
Cała reszta nie ma żadnego znaczenia. Jeśli nie pilujesz tych kilku odcinków, na pewno przegrasz.
Mm-hmm.
No i ten, i oczywiście terminowość płatności emerytur.
To fakt.
Cały sukces Putina sprowadza się do tego, że w okresie władzy Jelcyna nie było emerytur. Emerytury nie przychodziły na czas. Putin to zmienił i to w gruncie rzeczy zapewnia spokój w miastach, wioskach. No. Najważniejsze, żeby była kartoszki, wódeczka i co jest trzecie? I ogórki, tak?
No, a kraje, wiesz, ościenne są zbulwersowane, że co tam się dzieje, jak łamana jest wolność. Jaką wolność? Wódka jest w sklepie, zimna jest, mięso jest tanie, emerytura jest, wszystko dobrze. Ty no się
tak,
będziesz przejmować.
No, przejmować.
Wolność
zazdroszczą nam słońca narodu.
Dokładnie.
Też by tak chcieli.
Cała prawda, mówię, tylko
ale,
w
ale, 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 ale zaatakujesz Małysza, zaatakujesz ten, przefajdane masz po prostu. Powiedziałbyś, powiedzmy, że teraz coś na Roberta Lewandowskiego i jego dziecko, jakby coś władza powiedziała. Dlaczego Robert Lewandowski wie, że tam, nie wiem, nie płaci podatków w Polsce, albo no. Dlaczego... Nie chcę wystąpić w Opolu jako konferencję. Koniec.
No.
Nie dotykasz się gwiazd. No. Zapraszasz
nie
na
ruszasz.
Śniadanie. Zapraszasz na... Nie ruszasz.
No, nie ruszasz. Nie wchodzisz. No. Nie masz nazwiska, nie wchodź. To nie jesteś Steczkowską. Nie jesteś nawet Karoliną Korwin-Piotrowską, panie ministrze kultury Gliński. Shut up.
Tak.
Naprawdę. Wczoraj czytałem takie wypowiedzi już po tym jak prezydent Opola odwoła, jak oni idą w zaparte, jak oni, no nie robi się tego, mój Boże, czy oni mają ludzi w PR-ze, zostawmy to. Mój drogi, wczoraj zastanawiając się już o czym pisać po meczu numer 4 Golden State Warriors San Antonio, zrobiłem taki pre-off seasonowy, super wcześnie, ranking.
Świetnie, to było super.
Ranking drużyn na przyszły sezon i kurczę, wiesz co, jak skończyłem to pisać, to sobie pomyślałem, o mój Boże, gdzie są ci San Antonio, nie krzycz, gdzie są ci San Antonio Spurs, Tima Duncana, młodego Kawhia, Manu, który nie jest jeszcze taki stary, Tony Parker, który zmienia jeszcze biegi w koźle. Gdzie są ci Oklahoma City Thunder, atletycznego Serge'a Ibaki, Kevina Duranta, Russella Westbrooka? Och, gdzie oni są? Gdzie są ci Los Angeles Clippers, do których mamy jeszcze taką, wiesz, nadzieję niektórzy, że Chris Paul w końcu pokaże, że Blake Griffin będzie tym trzecim najlepszym graczem na świecie. W playoffach też będą zdrowi. Gdzie są ci Memphis Grizzlies, którzy są dopiero na piątym miejscu, czy na szóstym miejscu? Bo jeszcze są Houston Rockets Jamesa Hardena, który jest kozacki, jest kandydatem do MVP. Gdzie są ci, nie wiem, kto był siódmy wtedy, ale było jeszcze trochę tych drużyn. Zachód się skończył.
No ja rozumiem. Zrobiłeś taką klasyczną, to się nazywa Ubi Sunt qui Antenusferant. Czyli gdzie są niegdyśniejsze śniegi? Gdzie są ci, którzy nas poprzedzają? No nie ma. Piasek historii ich rozwiał, rozmył. Zniknęli.
Bo straciliśmy...
Piękne.
Straciliśmy... Mam wrażenie, że
straciliśmy
super drużyny. Straciliśmy na zachodzie. Było tych drużyn. Pamiętasz serię Oklahoma z Clippers, która kiedyś elektryzowała nas jakieś 3 lata? Jeszcze Reggie Jackson grał w Oklahomie. Pamiętasz tamtą serię?
Tak.
Te błędy na końcu, gwizdki, jak wszyscy żyli, to była druga runda playoffów. Kiedy to było? 3-4 lata temu.
Tak.
Pamiętasz rok temu serię finałową, tak? Nawet Oklahoma Golden State. Taka seria, która była gorąca. Finała konferencji, super gorąca. Mm. gdzie są te super drużyny? San Antonio miało kiedyś super drużynę, zdobywało tytuły, było w finałach dwa razy z rzędu, tak? Trzy, tak? Cztery lata temu. Clippers, cały czas myśleliśmy o nich, że mogą to zrobić. Oklahoma była potencjalnie super zespołem z Chip on the Shoulder, który nigdy nie wygrał, i Scott Brooks jest trenerem, ale mimo tego talent i kontuzje w playoffach też, no ale był ten zespół. I teraz, wiesz, ja to nie ma wyrażać klasy Warriors i takiej różnicy, że oni są dużo lepsi niż, wiesz, inni są. Wystarczy, że Durant podjąłby inną decyzję niż podjął i może nie byłoby tej różnicy, tak? Ale słuchałem w innych miejscach, w miejscach nie zajmujących się NBA, tylko w miejscach zajmujących się futbolem amerykańskim, narzekanie na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest narzekanie na te playoffy, że jest za dużo blowoutów, za dużo rzeczy wiadomo, zanim się staną.
No, nie są specjalnie ciekawe te playoffy, prawdę mówiąc.
A druga rzecz to jest to, że już w dwóch podcastach słyszałem, że NBA ma lub będzie mieć problem. Można się o to kłócić oczywiście, tak? Wytrwale, tak?
Ale polegający na czym?
Polegający na tym, że jest zbyt duża dysproporcja między dwiema najlepszymi drużynami a resztą NBA. Zbyt duża. Że od na początku sezonu wszystko wiadomo już. Tak będzie w przyszłym sezonie, jeśli się nic totalnie dziwnego nie wydarzy. Typu kontuzja LeBrona Jamesa, zerwane ACL odpukać, wiesz. Jeśli nic takiego się nie wydarzy, to nikt nie zdoła się wzmocnić tak w to lato. Wiesz, możemy wschód jeszcze sprawdzić, tak? Mogę to samo zrobić ze wschodem.
Ale nie wygląda na to, żeby znalazła się drużyna, która będzie taką przeciwwagą, żeby jakiś trzeci do stolika, no. Nie bardzo. Aha. Ja bym chciał, żeby były jeszcze dwie, trzy drużyny, tak, które mogłyby zamieszać, no ale ani to Toronto, ani ten Boston, ani Houston, San Antonio. No, to nie jest ten poziom, to nie jest ten kaliber, to nie są ci gracze, to nie jest ten prime, no.
Bo to jest tak, że nawet jak oni wszyscy by dodali do siebie Paula George'a...
Jimmy'ego Butlera.
Dobra, jednego z tej dwójki, jakikolwiek zespół NBA dodaje, to żaden nie jest powyżej Cleveland ani powyżej Golden State. No, a może gdyby San Antonio dodało Paula George'a, to byłoby lepsze niż Cleveland, ale musiałoby wygrać z Warriors najpierw, żeby grać z Cleveland, więc...
Tak, tak.
No, więc to jest takie... W gruncie rzeczy nie wiem jakie, ale zacząłem coraz jaśniej... Jaśniejszą mam myśl, oczywiście ktoś zaraz powie, o tam spokojnie, nie spiesz się, wiesz, tam Kwiatkowski, nie? Będą mecze.
Co tak do przodu,
zmieni się, ekscytujmy się tym, co jest. Mówię,
Hold your horses,
tak? Tak, wiesz, tak jak ty rok temu w lipcu, że potem Maciek będzie cały sezon, się wkręcisz, nie? Nie, wiesz, ja mówię, i tak będzie Cleveland, Golden State, no Jezus. Wiesz, ale spokojnie. Ale no. Jaki typ? Do 2020 Cleveland gra z Golden State w finale?
Tak to wygląda.
Co sezon? To jest dopiero trzeci mecz?
No, będą jakieś małe rzeczy, no i Dodala już nie będzie sobą.
Tak, ja wiem, już wiem.
Ian Clark odejdzie ze swoimi 8 punktami,
wiem, że chcesz,
żeby grać za 14 milionów.
Wiem, żebyśmy, słuchaczu drogi, wiem, że chcesz, żebyśmy powiedzieli, ile LeBron będzie starszy. Zwłaszcza po tych dwóch ostatnich meczach słabych, to na pewno tak można powiedzieć teraz, tak, że będzie starszy, będzie gorszy. No, ale jeszcze nie jesteśmy nawet w punkcie, gdzie LeBron gra po 30 minut 3 w meczu, bo nie może grać więcej. Nawet tutaj nie jesteśmy jeszcze w tym punkcie.
Cieszmy się, że nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu. Bo szczerze mówiąc, Maciej, jak tak patrzysz, to kto jest przyszłą gwiazdą NBA? Kto jest przyszłą twarzą NBA? Russell Westbrook, James Harden są największą gwiazdą, jest Anthony Davis na siłę wpychany do tego okienka.
Janis. I teraz jakbyś jeszcze mógł raz powiedzieć...
Nie, Janis nigdy Janis, nie będzie. Nie, Janis.
Że nie wierzę, że to mnie spotkało i tyle. Dawaj. Zrób Janisa raz jeszcze, proszę.
Ja nie wierzę, że być najlepszy koszykarz świata... Ja być z Grecji, ja tu w Ameryce, ja się czuć bardzo niekomfortowo, bo ja przyjechać z Afryka. Ja dziękować, ja nie zasłużyć, ja bardzo przepraszać. Ja już iść sobie, dobrze?
Idź, Janis. porzucaj na kosze. No, no, Janis, Embiid.
Nie, Janis nie, wiesz co, Janis nie może być najlepszym koszkiem, bo nie jest Amerykaninem. No.
Joel Embiid też nie jest Amerykaninem, chociaż jest, chociaż nie jest.
No nie jestem, ale mówi po amerykańsku.
Nie, on jest Kameryńczykiem. Też nie jest.
No ja wiem, ale...
On tam.
Ja wiem, ale no, no ja wiem, ale Maciek na tej zasadzie to oni wszyscy są kurna z Afryki.
My też na koniec ponoć.
Jakoś. Nie. My Sarmaci czysta krew.
A, nie. Sorry.
My od Matuzalema.
Kocham terror. Dobrze. No nic. Jak patrzyłem na zachód, to taka właśnie moja myśl była, że oczywiście, jeśli jesteś kibicem Utah Jazz, Portland, Trail Blazers, co myślisz, ale przecież my właśnie tu jesteśmy w playoffach.
Nie, dobrze napisałeś o tej Utah, że Utah może nie być już w przyszłym sezonie.
No, trochę było rozczarowujące to, bo tak napisałem też trochę tak, zebrałem Rodneya Hooda, Aleka Becksa, Dante Exuma, żeby od nich trochę więcej wymagać, ale ich to ostatni sezon był rozczarowujący. Huda, Exuma mniej, no ale też, Exum miał przebłyski, ale Huda był rozczarowujący sezon. Alek Becks nie jest zdrowy wciąż. Był, grał trochę poza pozycją, jako rozgrywający sporo, to było dziwne. Wiesz, to nie jest tak, że oni się na pewno by pojawili, jakby Hayward odszedł, że na pewno weszliby w te buty. Ja już straciłem to, wiesz, tak rok temu myślałem, że Hood, tak. Tak myślałem rok temu, że może opuścić Haywarda, bo ten Hood, kurczę, jakby dać mu więcej grać na piłce.
Ale...
No, on cały czas sra, ma problemy z odżywianiem się, kurczę,
tak,
nie gra, tak. Coś go boli, no, chud, stary, chud, no.
Chud.
No.
Dlaczego Rodney chud? Bo mało jadł.
To jest dla wszystkich, którzy podobał się wczorajszy żart twój, więc...
Bardzo.
Czekaj się do 41 minuty na to. Mój drogi, dobrze, a Minnesota? To jest często tak,
skończy się tak, skończy się tym, że przyjdzie Rose.
Nie może. Ricky był dobry. Ricky był dobry w drugiej połowie sezonu.
Ja wiem, myślisz? Ale Jalen Rose, Derrick Rose musi się pojawić.
Myślisz? Jako backup? Ale oni mają tam tłok na tej pozycji. Mają tłok.
Chris Dunn
jest Tyus Jones. Tyus Jones jest... Dan gra na dwójce, Rubio,
nie wiem, Lawin, nie wiem, Maciej, straciłem wiarę w Tipsa.
Ale wiesz co, bo to jest, ja wiem, wiara w Tipsa to jest co, tak, Tips nie odzyska szybko, jest bardzo łatwy do hejtowania, bo za bardzo kocha to, co robi i za bardzo to widać po nim. Nie są jeszcze inne historie oczywiście związane z zajeżdżaniem graczy, bo czy wiesz, że Wiggins i Towns grali powyżej 3000 minut w tym sezonie i Wiggins zrobił to już... Nikt nie grał tylu minut od 3 lat, ile Andrew Wiggins gra w NBA. Andrew Wiggins gra w każdym meczu i gra bardzo dużo. Niesamowite, że on gra tak dużo. Ale chciałem, coś miałem a propos Minnesoty. Mi się nie wydaje, że oni są daleko. Od playoffów? Nie. 30 milionów dolarów cap space'u mogą wyciachać. Pokolwiek odchodzi.
Maciek, dobrze. Twój typ na Minnesota na przyszły sezon. 56 zwycięstw?
Teraz nie. Nie żartuj sobie ze mnie bez przesady. Ja umieściłem ich...
46?
Ja umieściłem ich na czwartym miejscu w dużej mierze dlatego, bo mogliby być poza ósemką, że mają 30 milionów dolarów cap space'u, żeby wzmocnić ten zespół, który nie potrzebuje wcale jakichś takich wzmocnień typu, o kurczę, musimy sprowadzić gwiazdę. Nie, mogą sobie rozsądnie dobrać graczy do tego. Inna rzecz, że nie ma wcale tak dużo wolnych agentów. Ciekawe, ile osób przepłaci w tym roku, mając gdzieś tam trochę cap space'u.
Zawsze ktoś przepłaci.
Gallinari do nich?
No, fajny typ.
No, bo oni mogą. Oni mogą
fajny typ, ale mówię, no jak dasz więcej niż 18 milionów, to jest przepłatka. No. A z drugiej strony on nie weźmie mniej. No.
I czy akurat potrzebują kogoś takiego jak on, to też nie wiem.
Rzucającego za 3 gracza potrzebują. No.
Wiesz, o kim myślałem? Rzucającego, tak. Właśnie, dokładnie, rzucającego za 3 gracza, bo myślałem też o Jonathanie Simonsie, jako takim roleplayerze, ale ja bym się cały czas bał tego, w sensie, dawać mu
tego
tak dużo.
Simonsa?
No, w sensie, bałbym się dawać mu 12 milionów poza San Antonio, wiesz. Nie jesteś w San Antonio, czy jesteś tak dobry, jak tam byłeś, grając u nas, Ale poczekaj.
Ja uważam, że on zrobi wielką karierę filmową. On ma tak twarz niesamowitą, żeby grać takich, wiesz, drugoplanowych, takich bodyguardów, złego gościa w filmie o Jamesie Bondzie. Z takim, wiesz, z takim koszykarskim Vinnie Jonesem w twarzy. On ma takie zło, takiego bandyty po prostu.
On trochę przytyrał, dlatego jest lepszy niż był. On trochę dodał kilogramów. No,
albo zagra, wiesz, pomocnika Wesley Snipesa w filmie o wampirach, gdzie oni tam będą toporami, będą im głowy odrywać.
To najmilsza rzecz, jaką usłyszycie od Znyka a propos San Antonio w Palmie.
Mają gościa, który może zrobić karierę filmową.
I odrywać głowy wampirom.
Odrywać głowy toporami.
Poczekaj, miałem człowieka, który bardzo dobrze rzuca i pasowałby do Minnesota Jakula wczoraj, jest wolnym agentem i no mój Boże, padł mi z głowy. Ale jak mówisz, gość, który bardzo dobrze rzuca, shooting, otwierający im grę, JJ Redick, trochę przepłacasz, chuj. Ale masz rzucającego obrońcę typowego. Nie poprawiasz się w obronie tak bardzo tutaj, raczej nie poprawiasz się w obronie, dodając JJ Redicka. Ale masz shooting, a temu zespołowi cały czas brakuje shootingu za 3. Mają dużo ludzi, którzy nie rzucają za 3. Dzięk, Rubio, Wiggins nie jest pewny, kto tam gra, Shabazz Muhammad nie jest pewny, że się poprawił.
Tak.
Towns to wiadomo, wysoki, też może rzucać za 3 bardzo dobrze, powinien więcej rzucać za 3 niż rzucał, więc taki typowy shooting, gość, którego nie możesz zostawić bez krycia i pozostali mają więcej miejsca na grę, to też jest okej droga dla Minnesoty, wziąć Redicka. Ja bym najchętniej wziął jakiegoś two-way playera. Może Minnesota będzie tym zespołem, który wyrzuci duży pieniądz na Otto Portera. No Otto Porter tam by pasował. Mhm. To czy za tak duże pieniądze, gdy zaraz będziesz musiał zapłacić wszystkim swoim młodym.
No właśnie, najgorsze, że ty jesteś taki szczęśliwy, jesteś w takim bąblu, że masz tanio Townsa, tanio Wigginsa, tanio Lawina, ale jak ci chłopcy przyjdą do stołu i powiedzą, drogi panie Thibodeau. Czasy jedzenia owsianki się skończyły. Teraz już tylko kawior i małmazja. No to nagle się okaże, że jest w ogóle, że się stanie to samo, co w Clippers.
I w przeciwieństwie do Giannisa powiedzą to z czystym angielskim.
Tak, tak. Give me my money. Kuba Jones Jr. w filmie Reknie. Co to był za film? Rekrut? Show me the money. Show me the money!
Lubisz go? Kubę Goodinga Juniorego nigdy nie polubiłem. Nie wiem, co się stało. Był kiedyś taki...
On to ma taką dziecięcą twarz. Nigdy nie traktujesz go poważnie w tych filmach.
Dokładnie. Nie mogę traktować cię poważnie. Masz dziecięcą twarz. Tego typu. Wiesz co? Jest jeszcze jedna rzecz a propos Minnesota na końcu. Taka prawdopodobnie najważniejsza w tym wszystkim. To jest to, że nie przyszłość klubu jest taka niewiadoma. Glenn Taylor próbuje sprzedać klub już od lat. Sam jakąś część sprzedał, już też coś kupił. I to cały czas trwa. Może Minnesota będzie drużyną, która
tam są, wiesz, tam są ci Chińczycy mniejszościowi, tak?
Tak, mniejszościowi tam oni Chińczycy? Się. Tak, mniejszościowi Chińczycy. Tam.
Ja myślę, że tam doszło. Oni mają jakąś, wiesz, mają jakąś opcję do 2025, żeby go wyjąć. No.
Jest jeszcze człowiek z Memphis, który jest współwłaścicielem w Memphis, nie wiem kto, i on też chciał być właścicielem Minnesota, ale to chyba nie przeszło tam, coś się nie dogadali z Pero. Robert Pera. No dobrze, mój drogi, na koniec...
Jutro przerwa chyba, nie?
Tak, dziś w nocy jest przerwa, dziś nic nie ma, nie gra.
Ale czy my robimy przerwę?
Czy my robimy przerwę w czwartek rano? Możemy zrobić przerwę. Możemy jutro, jutro nie być.
Jutro będzie przerwa na żądanie.
Albo dzisiaj będzie. Jutro będą pikle chyba, albo w piątek, nie wiem.
O, jutro będą pikle, super.
Tak,
super. Pikle.
Tak, zajmiemy się rzeczami.
Co będzie w piklach?
Pomysły, pytania z komentarzy, scenariusze.
Cały czas moje pytanie nie zostało odpowiedziane.
Które pytanie nie zostało odpowiedziane?
O, kto jest lepszy? Zach Collins czy TJ Leaf?
Wielka dyskusja, wielka debata.
Tak, to jest wielka debata u białych. Jesteś ostatnią nadzieją białych, Zach!
Ja powiem, po tym co widziałem, TJ Leaf, po tym co widziałem, jest lepszy.
Nie wiem, ja patrzę na tego Collinsa w perspektywie dwóch ostatnich meczów, które zagrał w akademickiej i był świetny.
Nie no, był. Ale był super.
Jest w tym chłopaku jakaś taka łatwość, zdolność, umiejętność. Ale chłopcy, nie chcę odbierać wam chleba, chcę usłyszeć to z waszych ust. Chcę, żeby duży mi to wszystko wyłożył.
Maciek Jamrozik.
Mam też taką prośbę, tak? To jeszcze byście tak coś powiedzieli, gdzie zagra dzisiaj, bo bardzo dużo graczy odchodzi.
Jeszcze raz, o czym powiedzieli, bo przecięło.
O Gonzadze.
O Gonzadze, okej.
Czy będziemy dalej kibicowali Gonzadze, czy o wzmocnieniach, o... Nie, już nie, tak?
Nie, Gonzaga już nas absolutnie nie interesuje teraz, gdy
przemyka. Trzeci temat, jaki mam dla was, to Polacy w NCAA w tym sezonie, czy na kogoś będziemy patrzeć, super. Czy ktoś tam...
To tak, to dobry, to dobre, to na pewno poruszymy.
Fajnie.
Dobrze, jeszcze ta sprawa, co Maciek, trener, asystent...
Maciek, trener Staszewski?
Asystent trenera z Nicza Pruszków, Maciek Jamrozik. Cześć Maciek. Cześć Maciek. Podlinkował na Twitterze nam tweet Johna Schumana.
Tak, tworzenie jakichś sztucznych statystyk po to, żeby pokazać, że Krzywonos jest po prostu najlepszy na świecie. Vamos, Argentina. Na razie, Maciek.
No ja wiem, cześć. Że wy tam już macie swój dialog, więc to była część tego dialogu, który zaczęliście już na Twitterze. Ale wychodziło z tego, że net rating, czyli plus minus, to jest per 40, czy w ogóle plus minus, jest najwyższy.
Per 56.
Manu Ginobili, najwyższy w historii, tak?
Najwyższy, najwspanialszy, najcudowniejszy.
Ale w ogóle, sorry, bo David, czy w ostatnich 20 lat, czy od czasu, to musi być...
Nie wiem, dlaczego jest obcięta 93, co tam było wcześniej,
bo to jest tak, fałszowanie historii.
Statystyki się robi zawsze pod pewną tezę.
Dokładnie, nam został ucięty, wiesz, Larry Bird, Isaiah Thomas, ten pierwszy Isaiah Thomas, dużo ludzi zostało uciętych. Na pewno Lakers i Boston mieli net rating wysoki, patrząc co robili w playoffach, zwłaszcza Lakers, byli 9 razy w finałach NBA, przechodząc się po trochę byle czym w tamtej dekadzie, mało kto chce pamiętać z fanów Lakers, ale wiesz co, Manu był pierwszy i taka pierwsza myśl, jaką miałem, to super, Manu jest pierwszy, teraz jak odwrócić kota ogonem i powiedzieć, jak to usprawiedliwić, powiedzieć, dlaczego tak jest. Pierwsza myśl, jaką miałem, to fakt, że Manu dużo minut grał przeciwko rezerwowym i San Antonio zawsze miało te line-upy rządzące.
A nie, line-up śmierci.
Takie wiesz, ktoś tam gdzieś grał nagle z ławki, wcześniej, to było nawet jeszcze w poprzedniej dekadzie, Manu wchodził z ławki, dobre ustawienie na boisku, wygrywamy te minuty, potem Manu grał ze starterami. Nie no, na koniec grał ze starterami kiedyś masę i teraz też grał dużo, więc też...
Nie no, on miał najlepszy ten, no bo grał, ten rating poprawiał mu to, że grał przeciwko słabszym, rezerwowym, potem kończył z najlepszymi.
Z Duncanem,
Oszukane.
Oszukane. Nie, ale w każdym razie jest to coś.
No jest to wielkie osiągnięcie, to wprowadzi go pewnie do All-Star, do Hall of Fame, razem z Lionelem Messim. Lionel Messi go zapowie.
Ale Manu jest jedynym właśnie z tych koszykarzy, którzy mogliby być
Maradona,
lepsi,
Buruczaga.
Więksi niż byli, ale się poświęcili dla dobra sprawy, więc...
Wspaniała kariera człowieka, który dał się sprowadzić do roli zmiennika, nie wiem.
Pozwolił sobie. Wiem. Piątka dzieci, czwórka synów. Pozwoliłeś być... Pobiegany.
Dobra, przebij kogoś. No ja bym powiedział Detlef Schrempf.
Czy możesz powiedzieć teraz jak Giannis, że ty się nie dasz sprowadzić do roli zmiennika i nie jesteś jak Manu? Please.
Nie mogę już.
Dobrze. Wysoko na tej liście jest też Robert Ory. W 7-8 miejscu.
Tak.
I... oglądając stare mecze, patrząc na karierę Roberta Orego, ja się zawsze zastanawiałem, Robert Ory jest bardzo niedocenianym graczem, bo był stretch four, gdy nie było jeszcze za bardzo mowy o tej pozycji. Ludzie nie wiedzieli do końca, dlaczego jest dobrze, gdy Robert Ory jest na parkiecie, a to jedna rzecz, że ten spacing, wielkie rzuty, tak, seria z Sacramento, był graczem Lakers, seria z Detroit, ratujące praktycznie tytuły obu drużynom w takich momentach. Tam byłoby 1-3, gdyby nie trafił tego rzutu z Sacramento. finale konferencji. Kings byliby mistrzami NBA, bo
tak,
wygraliby z
Nets. Tak by było.
I tak zostali oszukani w meczu numer 6. Potem to samo już w finałach San Antonio. Pamiętasz Detroit? To był rzut na 3-1 czy na 2-2. Nie pamiętam, czy piąty mecz. Rzut, który był taki wielki rzut w tych finałach, których nikt nie pamięta, San Antonio Detroit. I jeszcze dwa pierwsze tytuły z Houston, gdy grał jako small forward. I potem tak. Grał z Lakers. San Antonio zdobył 7 tytułów razem, Robert Torrey. Plus, minus, net rating widać, że też grał z dobrymi graczami, tak? Kozackimi graczami, tak. Swoją drogą. A Tim Shaq i Tim Duncan to nie byle co, przyznasz. Nieźli zawodnicy i Kobe.
Nieźli.
Clyde Drexler, piąty. Parker, Manu, wiesz, dalej uzupełniający to.
On może napisać, że jego biografia może mieć tytuł Grałem z najlepszymi.
Tak, tak. Miałem myśl. Nie, na Twitterze napisałem, nie powinien być w Hall of Fame, ale nie wydaje mi się też, jakby to powiedzieć, gdyby Robert Torrey grał teraz i zrobił to, co robił, to byłby kościół Roberta Torreyego. Wtedy też był, ale teraz byłby taki kościół, że docenialibyśmy inne sfery gry Roberta Torreyego, bo sfera, która nie była doceniana u Roberta Torreyego po latach i nie jest absolutnie, bo to jest Big Shot Rob, clutch player, 7 tytułów. Bardzo dobry roleplayer, każdy go już potem chciał, żeby mieć go u siebie, bardzo dobrym obrońcą. Miał długie łapska. Jak on był jeszcze młody, to Robert Torrey był świetny w bronieniu obręczy. Bloków miał może, nie wiem, blok na mecz, może gdzieś więcej, nie pamiętam. Per 36, jak to wyglądało. Grał z Shaqiem, więc grał z Akimem. Nie musiał takich rzeczy robić. Ale miał kozackie dłonie. On był bardzo dobrym obrońcą i takim multifunkcyjnym obrońcą, bo mógł kryć kilka pozycji wtedy. Nie mówiło
ale
się o tym, że to była
wartość. Zawsze miałeś takie wrażenie, że on nie traktuje koszykówki dość poważnie. To nie był jakiś ani tytan intelektu, ani tytan pracy, tylko taki wiesz,
Ostre disy z górki teraz na Roberta Torreyego. Byłeś głupi i nie pracowałeś. Zdobyłeś 7 tytułów.
No nie, ale bo wiesz, osiągnąłby
ja
więcej chyba, no.
Pracować. Może osiągnąłby więcej niż...
Ja ciężko pracować, ja rzucać w off-season.
Ja być lepszy
gracz, bo ja nie zasługiwać na to, żeby Grecja była bankrut.
Jako tak, ja wpuszczać do Turcji się sam.
Tak, a Turków nie lubić, bo ja z Grecji i my tam na tym Cyprze cały czas się nie lubić. Tyle chcieć powiedzieć. Wolna Grecja.
Bardzo mi się podoba, że zbrykałeś Cypr jako państwo. Nagle przyłączyłeś do Grecji. To bardzo mi się podoba. Dobra. Co mamy jeszcze
słyszymy się w piątek
po meczu numer 5-4, Boston Cleveland. Ciekawe, czy będzie to kolejny dziwny mecz. Trzymaj się.
Cześć.